Pasożyty mogą dawać wiele nieprzyjemnych objawów, np. wzdęcia, wielki brzuch, problemy ze schudnięciem, bezsenność, nerwowość w okolicy pełni, problemy skórne, pokasływanie itd. Dzisiaj zaprosiłam na live'a specjalistkę w tym temacie, Iwona Wierzbicka, już za moment do nas dołączy, aby porozmawiać na temat pasożytów, jak je się badać, jaką profilaktykę stosować, jak się leczyć i jak rozpoznać, że je mamy. Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, dziękuję za tak liczne dołączenie do live'a i już witam się za moment z
No. Zaraz się zadzieje. Magic i Iwona dołączy. Jeszcze chwileczkę. O, jest!
Hej!
Cześć Iwonka, jak ja się cieszę, że się widzimy. Dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie na live'a, że znalazłaś czas w Twoim trudnym harmonogramie. Jeżeli mogłabyś, powiedz kilka słów o Tobie, chociaż wszyscy powinni Ciebie już znać.
Aj to, niekoniecznie. Więc zajmuję się dietetyką kliniczną od wielu lat. Kliniczna od takiej zwykłej dietetyki polega na tym, że właściwie kończyłam studia o tym kierunku, dokładnie, dietetyka kliniczna. I dla mnie dietetyk od dietetyka klinicznego różni się tym, że dietetyk generalnie zaleca tylko odżywianie, mówi no tam 5 posiłków, pełnoziarniste, według tak zwanej piramidy zdrowego odżywiania albo według talerza. No i na tym polega jakby rola dietetyka, a dietetyk kliniczny moim zdaniem to jest osoba, która sięga głębiej, czyli sięga w badania, doszukuje się również pewnych rzeczy. I tutaj trzeba powiedzieć, że jakby zgodnie z prawem dietetyk nie ma kompetencji do tego, żeby a. zlecać badania, b. interpretować badania, ale wiemy, jak to jest w wielu krajach, nie tylko przecież w Polsce, że lekarze niezbyt chętnie zlecają badania, niezbyt chętnie interpretują, a jeżeli pacjent we własnym zakresie poszukuje, no to jest, a po co to było, a szkoda pieniędzy, a proszę iść tam, gdzie ktoś zlecił. Więc osoby dzisiaj tak patrzące trochę szerzej, holistycznie, nie? Czyli i dietetycy kliniczni, i naturoterapeuci, i trenerzy zdrowia, myślę, że coraz więcej mówią, bo też jest większa potrzeba i sięgamy trochę głębiej i sugerujemy pacjentom, no bo pacjentem jest każda osoba, która jest w procesie przywracania zdrowia zgodnie z naszą ustawą, czyli nawet dietetyk, do którego przychodzi klient, jest jego pacjentem zgodnie z prawem. Więc pacjenci poszukują na własną rękę, no siłą rzeczy. Takie dzisiaj mamy czasy, że jeżeli nie poszukasz na własną rękę, to przez wiele lat jesteś niezdiagnozowana, przez wiele lat słyszysz, że taki twój urok, widocznie tak ma być. Więc jest wiele rzeczy i myślę, że dzisiaj też sobie o tych mitach porozmawiamy, które warto jest trochę rozwiać, bo na przykład to z tą pełnią, tak, ze słodyczami, o tym, że... Ale na pewno dzisiaj to...
Czyli to są mity, Iwona?
Wiesz co, trochę tak, trochę nie. Myślę, że rozwijemy dzisiaj o tym, warto o tym porozmawiać, bo myślę, że w związku z tym, że ten trend cały czas się rozwija, tak, to pojawiły się takie rzeczy, które nie do końca są zgodne z prawdą, albo i tak, i nie, i dobrze by było o tym powiedzieć. No i kończąc to, kim jestem, no to jestem dietetykiem klinicznym, ale też podobnie jak ty odżywam się niskowęglowodanowo, okresowo nawet jestem na diecie karniwora, czyli spożywam głównie mięso, jaja i nabiał. Okresowo sobie tą dietę zmieniam. No i jestem też motywatorką kobiet, w szczególności kobiet po 35 roku życia, a nawet po 40 pokazuje, że zmiany są możliwe w każdym wieku i my możemy postawić na siebie, bo tak naprawdę najważniejszą osobą na świecie jest kto? Ja sama ja. Zawsze, tak? Ja. I to tak samo jak w samolocie też. Zacznij od siebie, dopiero możesz ratować innych. Więc też często my, poszukując tego zdrowia, lecząc siebie, ratując swoje własne zdrowie, dajemy przykład innym, pokazujemy, że nasza zmiana zdrowia, ty też tej zmiany bardzo dużo na swoim profilu pokazujesz i dajesz przykład innym osobom.
Staram się. Iwona, pasożyty. Jest ich tyle różnych, tak. Po prostu multum rodzaj. Ja tutaj wymieniłam na początku live'a kilka takich pierwszych objawów. W jaki sposób w ogóle mogłaby przyjść do nas myśl, że my te pasożyty możemy mieć?
Wiesz co, jeszcze na wstępie powiem też, że tak, no nie jesteśmy w stanie wszystkiego w ciągu godziny omówić i myślę, że my tylko liźniemy dzisiaj trochę temat, tak? To będzie taka zajawka i taki motywator do tego, żeby poszukać więcej. Ja u siebie na stronie też mam kurs dotyczący pasożytów i on trwa tam ze 4 godziny bodajże. To też posty dotyczące pasożytów. Powiemy dzisiaj o specjalistach, bo to też jest ważne, żeby być przekierowanym w odpowiednie ręce. Dzisiaj jest mnóstwo grup samoleczenia i ja czasami się trochę boję, jak ludzie tak biorą zdrowie we własne ręce, tak w 100%. Więc chcę, żeby to dobrze wybrzmiało, wszystkiego nie jesteśmy w stanie dzisiaj omówić. I też o ile pytasz mnie o objawy, to trzeba też podkreślić, że duża część objawów sugerujących pasożyty może być objawami psychosomatycznymi również. Też trzeba wziąć pod uwagę. My dzisiaj żyjemy w przewlekłym stresie. A przewlekły stres sprawia, że i gorzej trawimy, że i w jelitach nam się przelewa. I wiesz, możemy mieć jakieś stany zapalne. Też o tym się dzisiaj mówi coraz więcej. Stany zapalne to jest większa ilość histaminy, a histamina to również przelewanie się w jelitach. I to, co warto podkreślić, stricte przelewanie się w jelitach nie jest objawem pasożytów, tak? Czyli to nie jest tak, że jeżeli rusza ci się w jelitach, to znaczy, że to się przemieszcza pasożyt i ty go czujesz pod skórą. Pasożyty są tak malutkie, że my nie czujemy ich przemieszczania się, chyba że ewidentnie mamy pasożyty podskórne, bo tak może być. I wtedy widzimy, że na skórze coś tam nam się przemieszcza, tak? Natomiast odczucia ze strony skóry nie muszą wskazywać z kolei na pasożyty, bo mogą wskazywać na tężyczkę, mogą wskazywać również na psychosomatykę, czyli możemy mieć jakieś zaburzenia związane z depresją, zaburzenia związane ze stanami lękowymi, ale też pamiętajmy, stres bardzo często powoduje, że w tych jelitach się przelewa, ponieważ dysfunkcji ulegają kompleksy mioelektryczne, czyli ta parastaltyka jelit, to w którym kierunku pokarm przemieszcza się, wydzielanie enzymów trawiennych, to, że mamy na przykład zgagę, zaparcia, biegunki, to może być wszystko również kwestią stresu. Takimi typowymi objawami pasożytów, no chciałabym powiedzieć, że są, ale tak jak mówię, mogą wskazywać na inne problemy. Najczęściej są to albo biegunki, albo zaparcia, czyli widzisz, no nie ma tutaj jednego, tak? Często jest tak, że jak ktoś ma glistę ludzką, to może mieć albo biegunki, albo właśnie paradoksalnie zaparcia. Tak jakby ten pasożyt porażał naszą perystaltykę, ponieważ chce jak najdłużej pozostać w naszym organizmie. A biegunka może oznaczać, że z większym prawdopodobieństwem wydostanie się na zewnątrz, zostanie wydalony. Kolejną rzeczą, która może wskazywać na pasożyty, to są objawy skórne. I te objawy skórne mogą przypominać coś w rodzaju takiego liszaja. To jest taka zgrubiała skóra, na przykład mamy na policzkach takie plamy i one są takie szorstkie. One mogą występować w różnych miejscach. I znowu tutaj może być taka sytuacja, że my sobie to pomylimy z jakąś alergią kontaktową. Alergia kontaktowa też daje coś takiego. I to jest alergia kontaktowa, to też jest bardzo ciekawy temat, bo to nie oznacza, że ty powiedzmy, masz alergię, no nie wiem, na tą farbę tu niebieską i ty dotknęłaś i na palcach ci się zrobiła alergia. Alergia kontaktowa to jest alergia na substancję, która unosi się w powietrzu, ty ją wdychasz i to jest kontakt tej substancji ze śluzówką, tak? Czyli objaw może być z całego organizmu. I znowu, jak my doszukujemy się pasożytów, to powinniśmy szukać bardzo szeroko, czy to jest stan zapalny, czy mam nietolerancję histaminy, czy ja jestem zestresowana i tak dalej. Nie jest prawdą, że trzeba się pasożytami zająć w pierwszej kolejności, bo do usuwania pasożytów potrzeba przygotować organizm. Jak my pozbywamy się pasożytów, to my będziemy wydalać z organizmu ogromną ilość toksyn, które musi przefiltrować nasza wątroba. I może być tak, że te objawy, które mamy, nie są stricte od pasożytów i badania też pokazują, że pozbywanie się pasożytów może nasilić inne choroby w naszym organizmie. Czyli może nasilić autoagresję, może nasilić alergię. I to jest taki paradoks, tak? Że te pasożyty nie zawsze są złe. To nie jest tak, że każdy już w tym momencie powinien zrobić badania i profilaktycznie się odrobaczać, tak? Wracając jeszcze do tych objawów pasożytów, no to może być tak, o takim bardzo, bardzo charakterystycznym pasożytem jest swędzący odbyt.
Owsiki.
To może oznaczać owsiki, tak. I to nie jest prawda, że tylko w nocy, może być, że w ciągu dnia. Miałam też taką sytuację, że pacjentka zrobiła sobie badania, nic nie wyszło, nic. Ale mówi, no tak ją tam swędzi, wsadziła se palca, miała długie paznokcie i na paznokciu wyciągnęła owsika. Bo akurat owsika jesteśmy w stanie zauważyć, to są takie małe, wijące się
Białe,
pasożyty.
glisty.
Takie małe, ale gliste, one mają około centymetra, ostre
Okej.
są z przodu i z tyłu. I też czasami, no jak zrobimy kupę do toalety, to można zajrzeć. Czasami zdarzy się, że jak mamy nadmiar, to one wypadną. A laboratoria, co jest ważne, laboratoria badają głównie jaja. Więc jeżeli nie wypadły jaja wraz z kałem, to laboratorium tego nie zdiagnozuje, nie stwierdzi, tak? I później mamy pretensje, jak to laboratorium nie zauważyło, że mamy pasożyty. Więc ten swędzący odbyt, często zaczerwieniony odbyt, ale też swędzący i zaczerwieniony odbyt może oznaczać, że najedliśmy się papryczki, tam w tle widać u ciebie papryczkę. Może też oznaczać, że mamy nietolerancję histaminy. Przy nietolerancji histaminy też odbyt swędzi, uwaga. I na przykład niektórzy zauważają, że jak jedzą oliwę z oliwek, to ich swędzi odbyt, ponieważ oliwa też ma więcej histaminy. I to jest też taka ciekawostka, że
Oh,
wiesz, że my możemy, wiesz, myśleć, że mamy pasożyty, ale tak naprawdę to mogą być inne problemy nasze życiowe. Więc wypadanie włosów
czyli nie
nie.
każdy musi mieć te
Nie
pasożyty,
każdy
prawda?
musi i nie każdy właśnie. Hemoroidy też swędzą, tu padł komentarz, to też jest
Tak.
prawda. I hemoroidy dają uczucie ruchu wokół odbytu. Czyli jeżeli my mamy jakąś dysfunkcję, i tutaj proktolog znowu powinien to ocenić, jeżeli mamy dysfunkcję w okolicy odbytu, polegającą na tym, że mamy poszerzone naczynie krwionośne, to faktycznie możemy odczuwać nawet ruchy i możemy myśleć, że to się ruszają pasożyty. Dlatego wiesz, dzisiaj tak dużo się mówi o tych pasożytach, że ja aż się boję, bo ludzie od razu przystępują do odrobaczania, nie sprawdzając, czy nie mają innych kłopotów. A odrobaczając się, zatruwając organizm jakimiś tam lekami, ziołami, zioła też to robią przecież, to no niestety no, wprowadzamy toksyny do organizmu i to może nasilać stany zapalne. No i widzę komentarz, że w dzisiejszych czasach raczej nie ma osób bez pasożytów. To jest prawda, ale zawsze te pasożyty były. No kiedyś też przecież ludzie na wsi rąk nie myli, tak? Oczywiście, że jedli jakieś takie produkty, które mogły korzystnie wpływać w takim kontekście, że trzymały pasożyty w ryzach, że mieliśmy, wiesz, co chciałam powiedzieć? Straciłam wątek, że no mieliśmy okresowo pewne produkty, tudzież kiszonki, tu jakieś orzechy, tak? Czyli mogliśmy się okresowo tego pozbywać, ale też nie mieliśmy takiej ilości stanów zapalnych jak dzisiaj. No. To, co jeszcze może sugerować pasożyty, to jest zgrzytanie zębów, ale u dzieci, bo dorośli to już jest bruksizm i to może wynikać ze stresu w ciągu dnia. Dzieci, które się wybudzają w nocy, które zgrzytają zębami, to jest najprawdopodobniej, to są najprawdopodobniej pasożyty. Pasożyty mogą wpływać również na jakieś problemy z koncentracją, z wypadaniem włosów, szara cera, problem z przytyciem, kiedy jemy odpowiednio dużo, a nie możemy przytyć. Bardzo częsty rytm wypróżnień, czyli na przykład 5 razy dziennie idziemy do toalety. Oczywiście, tak jak powiedziałam, to mogą być również inne objawy.
A na przykład trądzik różowaty, bo to też padło w Q&A takie pytanie o to.
Nie wydaje mi się. Osobiście nie wydaje mi się. To może być tak, że pasożyty współistnieją, ale nie wydaje mi się, aby to była jedyna przyczyna tych pasożytów. I no wiesz, no, każda rzecz, która jest w organizmie, może być podbita przez to, że mamy pasożyty, tak? Bo one, trzeba powiedzieć jasno, robią kupę siku do naszego organizmu, kopulują w naszym organizmie, więc te różne substancje tam się wytwarzają. No i też ktoś zapytał księcia pod oczami. Tak, to jest dość charakterystyczny objaw. Czyli jeżeli ktoś ma takie zasinienia,
Mam to
podkrążenia,
ja słabo
puchnięcia,
spałam.
może sugerować pasożyty. No i jeżeli mówimy o takich podstawowych pasożyczach, czyli giardia lamblia, glista ludzka, owsiki, to są takie najbardziej charakterystyczne objawy. O, i w przypadku glisty ludzkiej bardzo często u dzieci bóle stawów. Natomiast też może być pomylone z paciorkowcami, bo dzieci mogą mieć paciorkowcowe zapalenie stawów, przetrwałe paciorkowce w organizmie. Ale teraz będzie trochę mniej miło, bo my możemy mieć pasożyty, które są mniej charakterystyczne, rzadziej diagnozowane i powodować dużo większe spustoszenie w organizmie. Wielu z nas jest miłośnikami piesków. I to kiszczyniaczek.
A kotków?
też, no ale tutaj bardziej pieseczki. Całujemy. Pieski są mocno zarobaczone, bo to jest jakby typowe, normalne, że w łonie matki są przekazywane pasożyty. No i nie każdy pasożyt zostanie zwalczony, bo psy niestety też nie są odrobaczane w prawidłowy sposób. Kiedyś trafiłam na takie materiały weterynaryjne, w których były rozpisane schematy odrobaczania. A doskonale pamiętam, jakie schematy odrobaczania, bo ja mam całe życie zwierzęta, polecali mi weterynarze. I jakie było moje zdziwienie, jak żaden z weterynarzy nie stosował tych protokołów, które były tam polecane, i nie tymi substancjami, i nie były dobierane. I jednej weterynarki zapytałam, dlaczego tak jest. Ona mówi, wiesz, polecamy pacjentom takie leki, jakie nakazują nam przedstawiciele handlowi. My jako weterynarze jesteśmy diagnostami, operujemy, robimy USG, zajmujemy się oczami, paznokciami, jelitami i tak dalej. My nie możemy być specjalistami we wszystkim. Mam znajomego, który jest weterynarzem, ale bardziej ortopedą, chociaż tak naprawdę specjalizacja to jest weterynaria, tak? I mówi, ja się w ogóle nie znam na pasożytach. I kolejny mój znajomy mówi, wiesz, a moim konikiem to są pasożyty i ja odrobaczam w taki sposób i ja robię. No i teraz wszystko zależy, do jakiego weterynarza trafia człowiek ze swoim zwierzęciem, tak? I teraz, no, słyszysz, badaj kał i tak dalej, nie wyszły żadne pasożyty, no i tam całujemy sobie te pieski, w łonie matki zostaje klista psia przekazana, i u człowieka ona się nie rozwija do postaci dorosłej, jest tak zwaną larwą wędrującą, czyli toksokara. Toksokaroza jest wywołana właśnie przez larwę glisty od psiej czy od kociej i ona sobie jest catis albo canis, toksokara catis canis, generalnie bada się najczęściej jedną albo dwie, nie ma znaczenia, one na zasadzie podobieństwa i tak powinny badania pokazać i tu robimy badanie krwi. Nie da się sprawdzić badania kału, dlatego nie wszystko możemy z kału sprawdzić. I ty możesz być uznawana za osobę psychicznie chorą. No ja coś wymyślaj, ciągle ma jakieś problemy. Słuchajcie, ta glista, ta larwa wędrująca może powędrować do oka. I miałam takich pasożytów, którzy mieli w oku właśnie larwę przez 30 lat i ona docelowo powodowała uszkodzenie nerwu wzrokowego, bóle oczu, bóle gałek i wiesz, no, sprawdzanie ciśnienia i tak dalej. Pod mikroskopem często tego nie widać. Tam musiały być leki sprowadzone z zagranicy, bo często w Polsce nie ma takich leków. Ta larwa może wędrować do mózgu niestety, więc ona może powodować faktycznie duże problemy. Ta larwa może też wędrować pod skórą i to są te larwy wędrujące pod skórą. Mamy też takie pasożyty jak schistosoma, czyli przybry i schistosomy również mogą wędrować po całym organizmie. Schistosomy również bada się badając krew, bo najczęściej niestety nie ma w kale, jej nie musi być w kale, ona prędzej będzie w pęcherzu i ona może przyczynić się do rozwoju nowotworu pęcherza. Dlatego też na przykład takie laboratorium jak Olympia Med sugeruje badanie, oni mają badania kału, ja sugeruję zawsze, żeby dodatkowo robić badania krwi, to jeszcze o tym sobie porozmawiamy i oni sugerują badania moczu właśnie pod kątem tego pasożyta. I schistosoma co może robić? No może powodować guzy na jajnikach, może powodować guzy na macicy, ona może wędrować po całej jamie brzusznej. Miałam też pacjentów, którzy przez lata skarżyli się na bóle brzucha. Nic nie wyszło, gastroskopia w porządku, badanie kału w porządku, wszystko w porządku. Okazało się, że co mieli? Mieli przywrę na wątrobie i ona jest wtedy od strony jamy brzusznej na zewnątrz, ona z kałem nie wyjdzie, ona całe życie taka, wiesz, przyklejona do twojej wątroby, wysiewa i też na USG często nie wyjdzie. Więc to już mówimy o takich mniej przyjemnych pasożytach, które możemy mieć w takim miejscu, które z kałem nie wyjdą. Jeżeli lekarz poleca tylko i wyłącznie badanie kału, no to niewiele możemy badać, tak? Bo toksokary nie znajdziemy, nie znajdziemy schistosomy, nie znajdziemy przywry wątrobowej, no nie znajdziemy jeszcze wielu innych pasożytów, nie wszystkie pasożyty się bada, na przykład taki pasożyt jak włosień, czy jak tasiemiec uzbrojony, które potrafią gdzieś migrować, otorbić się i powodować takie odczucia z ciała, ale na przykład w USG będą widoczne jako guz nowotworowy. Po otwarciu okazuje się, że to jest otorbiony pasożyt i czasami właśnie tutaj robimy badania krwi, znajdujemy to, ale nie wiemy, gdzie to jest w organizmie. Także
Jeszcze zanim
obszerki na pewno.
przejdziemy, tak do omówienia, w jaki sposób się badać, gdzie się zbadać i jeszcze, żeby tak połączyć to wszystko, co powiedziałaś przed chwilą, biorezonans, krew, kał i tak dalej, to jeszcze tutaj padło parę pytań, które sobie tutaj zapisałam. Astma i pokasływanie,
O tak.
również w nocy, zaśluzowanie organizmu, to też mogą być objawy właśnie zapasożycenia, czyli po prostu obecności pasożytów w naszym organizmie. Jeszcze tutaj właśnie ta chęć na słodkie też wiele osób interesuje. Czy pasożyty rzeczywiście powodują to, że mamy wzmożoną chęć na ciasteczka, makarony, ziemniaczki, na cukry?
No dobra, to najpierw odniosę się do tego drugiego, odnośnie słodkiego. Słuchajcie, nie zawsze tak jest. Są osoby, które mają absolutnie ochotę na słodkie, są też osoby, które mają ochotę w ogóle na jedzenie, czyli jedzą nadmiernie. Ale ty dobrze wiesz i ja dobrze wiem, że słodkie napędza słodkie i węglowodany napędzają apetyt. Jest to związane często z hipoglikemią reaktywną, spada nam poziom glukozy, więc automatycznie chcemy więcej. Stąd takie też detoksy cukrowe, stąd też przejście na dietę niskowęglowodanową, paleo, keto czy karniwora uwalnia nas od chęci podjadania i nagle okazuje się, że my wcale nie mamy ochoty podjadać, a zwalaliśmy winę na pasożyty. Może być nawet tak, że ta ochota na słodkie będzie skorelowana z dodatnimi wynikami badań pod kątem pasożytów, ale tak naprawdę usunięcie pasożytów niczego nie zmieniło, ponieważ nasz sposób odżywiania również się nie zmienił, tak? I teraz coś mi tutaj zanika, mam nadzieję, że mój głos cały czas dobrze słychać, że mnie tutaj nie zakłóca, no to
Jest
super.
wszystko dobrze.
I teraz weźmy pod uwagę, że chęć na słodkie może mieć kilka podłoży. Może być związana z pasożytami i owszem, może być współzwiązana z pasożytami, może być związana z tym, jak my na co dzień jemy, może być związana z naszą słabą kondycją psychiczną, bo my często szukamy sobie pocieszenia, pogłaskania, tak, no chodź, ja cię pączusiem tutaj przytulę i to jest takie, wiesz, takie nagradzanie się jedzeniem. Czasami jest to związane z jakimiś niedoborami, na przykład niedobory chromu w organizmie, albo właśnie zaburzenia gospodarki glukozowo-insulinowej. Także może, ale nie musi być to z tym związane. Pokasływanie, odchrząkiwanie, bardziej powiedziałabym u dzieci, czyli na przykład, jeżeli nagle się pojawia taki problem, to to może być, bo taki jest cykl rozwojowy glisty ludzkiej, że ona, żeby zamknąć cykl rozwojowy, to musi być wykaszlona i połknięta z powrotem. Więc dzieci, które nagle zaczynają kaszleć, mogą faktycznie mieć glistę ludzką i to jest takie charakterystyczne. Ale trzeba tu też powiedzieć, że kaszlenie to nie tylko to. My możemy nagle mieć alergię, o której nie wiedzieliśmy. Dzisiaj mnóstwo ludzi dostaje nagle alergię. Jest to związane często ze złym stanem jelit, ze stanami zapalnymi, które się nasilają, z alergią na przykład na roztocza. I warto by było to sprawdzić, zrobić sobie badania pod kątem alergii. Pojawia się tu czasami problem, bo robienie takiego wskaźnika jak IgE całkowite może sugerować alergię, ale może sugerować również pasożyty. Tak samo eozinofile z krwi, kiedy robimy badanie morfologii z rozmazem, eozinofile również mogą sugerować nam i alergię, i pasożyty, więc dla różnicowania później robi się po prostu badania pod kątem alergii. Dobrze jest, jeżeli one są robione i z krwi, i jednocześnie na skórze. Bierzemy wtedy to, co wyszło nam z krwi, to, co wyszło nam na skórze, bo może być tak, że z krwi co innego trochę i co innego nam wyszło na skórze. I wtedy to jest ta alergia, tak? I no to kaszlenie, pokasływanie, poczekaj, zaraz cię dopuszczę do głosu. To pokasływanie jest kwestią właśnie czasami tej alergii. I też uwaga, nietolerancji histaminy. Czyli jeżeli rano budzisz się taka, wiesz, zaśluzowaca, masz konieczność odchrząkiwania, to może być to nietolerancja histaminy, ale nietolerancja histaminy rzadko występuje sama od siebie, to po prostu mogą być stany zapalne. Czyli możesz mieć alergię, możesz mieć jakąś nietolerancję, na przykład wieczorem wypiłaś wino, rano się budzisz, jesz czekoladę. Czyli alergia, nietolerancja, jedzenie produktów bogatych w histaminę może powodować odchrząkiwanie. Natomiast wiemy, że w szczególności u dzieci kaszel, który nagle się pojawił znikąd, odchrząkiwanie czy jakiś refluks, to może być objaw pasożytów. I u dzieci łatwiej nam takie rzeczy wyłapać, bo dzieci są młodym organizmem, a starzy, wiesz, a starzy to są ludzie, którzy już... Starzy, mówię przenośnie, oczywiście to taki żarcik, to są ludzie, którzy sobie przez lata nazbierali stanów zapalnych. I tam dużo ciężej, no bo tam wszystko już nam się nawarstwiło, tak? Lata zaniedbań, nierozwiązywania bieżących problemów. U dzieci bardzo łatwo. Zgrzytanie zębami, zaciskanie, wybudzanie, kopanie w nocy, takie wiesz, spanie z podrzucaniem kołdry, drapanie się po odbycie. U dzieci zresztą można w nocy też odsłonić odbyt i sprawdzić, czy te pasożyty na zewnątrz nie wychodzą, bo jaja są, owsika składane na zewnątrz, refluks, odbijanie się, problemy ze szkliwem. To wszystko mogą być pasożyty.
No więc dobrze. A jeżeli dajmy na to, no, niekoniecznie mamy objawy, ale chcielibyśmy się na te pasożyty zbadać. Czy jest to, czy miałoby to sens i u dorosłych, i u dzieci, i w jaki sposób się badać, ale tak rzetelnie? Bo ja pamiętam, ja robiłam sobie badania z krwi, robiłam sobie badania z kału, biorezonansu jeszcze sobie nie robiłam, chciałabym chętnie zrobić, mam nadzieję, że polecisz gdzie. I powiedz, jakie badania są takie, czy warto profilaktycznie się badać, jeżeli objawów nie mamy, a jeżeli objawy już mamy, no to w jaki sposób i gdzie się zgłosić? Czy są potrzebne skierowania i czy po prostu możemy pójść sami do laboratorium i powiedzieć, potrzebuję to, to i to, zrobić to prywatnie.
Więc no, temat znowu jest trudny. Kiedyś byłabym skłonna powiedzieć, każdy powinien zrobić sobie badania i każdy powinien się odrobaczyć, ale im głębiej zaczęłam szukać w badaniach, tym bardziej się okazało, że pasożyty nas też chronią, bo zwróćmy uwagę na to, że układ immunologiczny, który nie ma co robić, dłubie w nosie w cudzysłowie i myśli sobie, czym by się to zająć, czym by się to zająć, nie? My dzisiaj bardzo wyręczamy nasz układ immunologiczny. Boli cię głowa, od razu tabletka. Masz stan podgorączkowy, od razu tabletka. Ręce, no już szybciutko dezynfekujmy. Nie dotykaj, nie dotykaj, nie dotykaj, bo się czymś tam zakazisz. Kiedyś to było nie do pomyślenia. Każdy miał gorączkę i dopóki nie miał określonej gorączki, to się jej nie zbijało. Ludzie chodzili z brudnymi rękoma. Na wsi generalnie dzieci nie miały alergii, nie miały problemów ze zdrowiem, bo myśmy się szczepili różnymi substancjami, różnymi bakteriami, wirusami i organizm sobie trenował tą odporność. Dzisiaj bardzo, bardzo wyręczamy nasz organizm w tym. No i są badania, które pokazują, że usunięcie pasożytów, które nie były problemem dla organizmu, czyli taka sytuacja, w której organizm generalnie był zdrowy, nic się nie zadziewało, spowodowała nagle rozwój alergii. No bo organizm przestał się czymś zajmować, więc część układu immunologicznego stała się nadpobudliwa. Skąd my dzisiaj mamy tak ogromną ilość chorób autoagresywnych, czyli gdzie organizm atakuje samego siebie? Są też takie metody, nie wiem, w Polsce one raczej nie są stosowane. Gdzieś kiedyś widziałam film na ten temat, ale trochę się chyba z tego wycofano. Leczenie larwami pasożytów, bodajże świni, które normalnie w naszym organizmie się nie rozwijają, przechodzą przez jelito i są wydalane w żydziejącego zapalenia jelita grubego. Organizm zajmował się tymi pasożytami, więc przestawał atakować samego siebie. Ponadto te pasożyty żywiły się tą zepsutą tkanką i to było bardzo ciekawe. To pokazuje, że nie zawsze, tak? Ale sugerowałabym, że dobrze jest zrobić badanie pod kątem pasożytów w sytuacji, w której nam coś dolega. Czyli no, nie czujemy się najlepiej, może wyniki badań ogólne wyszły nie najlepsze. No dobrze by było poszukać, może właśnie już mamy alergię, tak, już mamy chorobę autoagresywną, jakiś tam ciągły katar, kaszel, wysypki skórne, ból głowy, jakieś problemy z koncentracją, wtedy wiadomo, że szukamy. Ale jeżeli ty jesteś okazem zdrowia, to ostatnio słyszałam świetny wywiad z panem doktorem, który podczas konferencji seniorów powiedział, że nie jest dobre, jeżeli człowiek dożył 80 roku życia, żeby nagle teraz zaczął chodzić po lekarzach, bo lekarze mają takie narzędzia, że są w stanie człowieka wykończyć w 3 miesiące. Więc wiesz, wydaje mi się, że nadgorliwość jest, nie jest tutaj wskazana. Jeżeli jesteś zdrową osobą, nic ci nie dolega, to może nie ma co szukać dziury w całym, bo twój organizm ma to pod kontrolą. W przeciwnym razie wyginęłyby wszystkie zwierzęta, które są w lesie. No bo jakim cudem sobie poradziły? Oddziałuje na nie promienie słońca, tak? Promieniowanie jakieś toksyczne, UV, po prostu spali im się skóra, dopadają je kleszcze i dopadają je pasożyte, jakoś sobie żyją. A człowiek chce być mądrzejszy od natury, no i tutaj trochę przekombinowuje. Więc ja bym powiedziała, szukajmy, jeżeli mamy problem. Jeżeli nie mamy problemu, to może niekoniecznie trzeba szukać. Dzisiaj się nadmiernie mówi o tych pasożytach i każdy myśli, to teraz jest problem, ja sobie szukam tych pasożytów. No dobra. Pytałaś mnie o diagnostykę, więc jeżeli chcemy diagnozować, to oczywiście możemy liczyć na lekarza, ale z doświadczenia wiem, że mało lekarzy dzisiaj zleca badanie pod kątem pasożytów. Kiedyś pediatrzy robili to standardowo i u dzieci się po prostu leczyło pasożyty i to było fajne, a dzisiaj pediatrzy mówią, że nie ma po co, już pasożyty wyginęły jak dinozaury, co jest nieprawdą oczywiście. Mam wrażenie, że mają się nawet lepiej, bo te słabe nasze systemy immunologiczne są problemem. Więc jeżeli lekarz ci zleci, szanse na zbadanie są słabe. I powiem znowu taką rzecz, która może znowu złe światło rzuci, bo mam tego znajomego, o którym powiedziałam, że on tak lubi te pasożyty zwierząt badać i psom bada z zamiłowania kał i ocenia pod kątem pasożytów. No i okazało się, to jest w naszym mieście, ale nie będę mówić tutaj nazwiskami i nazwami laboratoriów. I jest takie laboratorium, gdzie nigdy nikomu nie wychodziły pasożyty z kału. I ta kobieta mówi, no ale po co będzie pan badał kał mojemu psu, jak nigdy z kału pasożyty nie wychodzą. Zresztą wszyscy mówią, że pasożyty nie wychodzą z kału. I on mówi, no dobra, ja znam tych właścicieli tego laboratorium, to może ja bym im zrobił szkolenia z tego laboratorium, jak w prawidłowy sposób robić badanie kału, żeby te pasożyty wychodziły. No bo jaja, część, są takie jaja chyba tasiemca, które są ciężkie, schodzą na dno, i są takie jaja, które są lekkie, idą do góry i to musi być zrobione w odpowiedni sposób i wtedy rzeczywiście jest szansa na to, że te pasożyty pod mikroskopem zostaną zauważone. Więc zmieniono metodykę badania w tym laboratorium i co się okazało, że prawie każdemu dziecku zaczęły wychodzić pasożyty. I rodzice, rozumiem, powiedzieli, że to laboratorium jest niewiarygodne, bo to jest niemożliwe, żeby moje dziecko miało pasożyty, my w swoim domu dbamy o czystość i to laboratorium powróciło do metod, które są nieskuteczne po to, żeby ludziom nie wychodziły pasożyty, bo ludzie nie chcieli wiedzieć, że mają pasożyty. Stąd dzisiaj sławą zostały owiane pewne laboratoria w Polsce, między innymi Olympiamed, czy na przykład Almed jest takie laboratorium, czy laboratorium Felix. Pewnie takich laboratoriów jest więcej, jeżeli dziewczyny tutaj wiecie, jakie to są laboratoria, macie swoje sprawdzone, wiecie, że mają fajne metody badania, wpisujcie tutaj proszę w komentarzu dla innych osób, bo ja na pewno wszystkich laboratoriów nie znam. O, wypowiada się tutaj, badam pod mikroskopem ex vivo mikrobiotę jamy ustnej i wysyp ameby jest ogromny. Cudownie właśnie, cudownie i takich nam stomatologów tutaj potrzeba, jak pani Kasia Griffiths ze Smile Dental Studio. I myślę, że tutaj kwestia jest metod, w jaki sposób metody są badane. Laboratoria weterynaryjne, też podkreślę, że laboratoria weterynaryjne mają zakaz przyjmowania próbek od ludzi. To są przepisy odgórne, nie wolno tak robić, więc jeżeli tak robią, no to widocznie ludzie się nie przyznali, że to są ich własne kały, tylko powiedzieli, że psów. I też weźcie pod uwagę, że oni mają schematy badania pod kątem pasożytów psich, a nie ludzkich, nie? Więc tu może być gruby temat później, jak się to wyda. Więc jeżeli macie, o, Amerlab, Felix w Warszawie, wpisujcie proszę w komentarzu te laboratoria, bo kluczem do sukcesu jest to, w jaki sposób jest badana próbka kału.
I
to
ma znaczenie. Kiedy? Czy czas ma znaczenie również? Przechodzimy do tematu pełni, gdy osoby niestabilne. Tak.
Jeżeli chodzi o kału, to rzeczywiście może mieć to znaczenie w okolicy pełni, kiedy pełnia się zbliża, ale my się do badania kału powinniśmy przygotować, dlatego że tak, ludzie, którzy dowiadują się, że mają pasożyty, na przykład unikają słodyczy, nie? Ale jeżeli pasożyty teoretycznie lubią słodycze, co nie wiem, czy jest prawdą, bo idąc tym tokiem myślenia, No to psy nie powinny mieć pasożytów, tak? Bo jakby z zasady psy nie jedzą słodyczy, a jednak mają. Więc to tak nie do końca jest. Przecież pasożyty u psów, a mamy Giardia Lamblie też, która jest zoonozą i humanozą, przenosi się z psa na człowieka i z człowieka na psa. No to dla larwy wędrującej czy przywry to nie potrzeba tego cukru tak naprawdę. No ale wiedząc, że teoretycznie lubią, no to moglibyśmy się najeść tych słodyczy. Moglibyśmy się najeść, żeby jakby zwabić je do przewodu pokarmowego, tak? Żeby była większa szansa, że je wydalimy z kałem. Więc
Ciekawe,
najedzmy się tym.
bo to jest niesamowite, co właśnie teraz powiedziałaś, bo wiele osób tutaj pytało właśnie, że oni chcieli się przygotowywać do badań przez miesiąc czasu, na przykład rezygnując totalnie z glutenu, z cukru, a tutaj właśnie powinniśmy
No ale
zrobić
po co?
na
Może
odwrót,
uciekną,
żeby
tak?
wywabić. No właśnie.
Właśnie, może właśnie zjedzmy słodycze, żeby je wybawić. Ważne,
I kto
żeby.
to mówi? Iwona, zjedzmy słodycze.
Ważne, żeby przed badaniem, jeżeli my chcemy zbadać na przykład Giardię Lamblię, ona żyje w przewodach żółciowych, ona może być schowana, jej możemy nie znaleźć. A kiedy żółć się wydziela? Wtedy, kiedy jest więcej tłuszczu w diecie. Więc jedzmy tłuste rzeczy. Nawet zaleca się, żeby przyjąć suplementy czy takie leki OTC, które są bez recepty, które spowodują zwiększone uwalnianie żółci w naszym organizmie, krople żołądkowe, czy jakieś takie zioła zwiększające obkurczanie pęcherzyka żółciowego, żeby ta żółć wpływała do przewodu pokarmowego i żeby wraz z żółcią była szansa, większa szansa na znalezienie w naszym przewodzie na przykład Giardii Lamblii, tak? Dlatego warto się przygotować. Jemy tłuste, jemy słodkie, zbliża się pełnia, pobieramy próbki. Ale to też nie jest tak, że tylko pełnia będzie warunkowała, że coś znajdziemy. Pamiętajmy, że próbka, żeby skutecznie była pobrana, to dobrze jest zanieść co najmniej trzy w odstępach dwu, trzy, czterodniowych. Ja bym powiedziała, nawet do skutku czasami nosimy. Czasami nawet co 2 dni bierzemy tą próbkę i wysyłamy na przykład cztery, pięć, sześć. Były osoby, które wysłały trzy, nic, a wysłały szóstą próbkę i dopiero wtedy się okazało, że jednak jest glista ludzka. Jeżeli chociaż w jednej próbce wyjdzie, to znaczy, że masz. Pytanie, czy jest to problem dla naszego organizmu, to już pozostawię Wam, tak? Bo pytanie, czy zwalczamy, jeżeli coś wyszło, czy też nie, bo nasz organizm ma to w ryzach. No tu nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo ja nie jestem w stanie za kogoś odpowiedzieć, tak? Czy to jest duży problem, czy to nie jest problem dla tego konkretnego organizmu? I to jest jedno. No, czyli badanie kału w dobrym laboratorium. Zwykle to, co zleci lekarz, wysyłamy do standardowego laboratorium, zwykle nic nie wyjdzie. Jak już wyjdzie, to fuksa jakiegoś mamy. Więc najczęściej robimy badanie na własną rękę. Możemy wysyłać do laboratorium w całej Polsce. Tutaj dzisiaj, słuchajcie, nie ma żadnego problemu. Pakujesz do paczkomatu i twoja kupa leci do laboratorium. Ale też pamiętajmy, że nie zawsze znajdziemy skału. Czasami potrzeba dodatkowo, w przypadku niektórych pasożytów, to jest jedyna droga, zbadać krew. W przypadku Giardii Lamblii to tutaj mamy trochę więcej, bo jeszcze mamy DNA, badamy, ale miałam już też taką sytuację, że skału nie wyszło, DNA nie wyszło, a krew pokazała, że jest jakiś problem, że ta Giardia Lamblia jest. I Giardia Lamblia to jest taki malusieńki pierwotniak, tak jak powiedziałam, żyje w drogach żółciowych. Ona nam może przytykać drogi żółciowe, może sprawiać, że mniej żółci się wytwarza, że gorzej trawimy tłuszcz, że dochodzi do jakiegoś zagięcia pęcherzyka żółciowego, że tworzą się złogi w pęcherzyku żółciowym, że jakieś dysfunkcje mogą ulec drogi żółciowe w wątrobie. I jeżeli chodzi o giardię, to ona może dawać takie objawy nadwrażliwości. Czyli często mają ludzie zdiagnozowane nadwrażliwe jelita. Te nadwrażliwe jelita wcale nie muszą być nadwrażliwymi jelitami, tylko mogą być giardią lamblią. Charakterystyczne dla giardii lamblii jest takie, że leżysz, nic nie robisz, a ci się przelewa. Czyli takie objawy właściwie jak w SIBO. Ale też popatrzmy szczerze na to, co zjedliśmy. Bo jak ty zjadłaś sałatkę, pierwsze danie, drugie danie, popijałaś kompotem, później zjadłaś ciasto, później kawę, to się nie dziwi, że ci się przelewa, tak? Ale jeżeli zmieniłaś dietę, całkiem spoko już się odżywiasz i dalej cały czas w tych jelitach się przelewa, to może być Giardia Lamblia. Możesz mieć nawet SIBO, ale SIBO może być konsekwencją Giardii Lamblii. No i tu niestety znowu badania nie są do końca fajne w tej kwestii, bo pokazują, że od usunięcia Giardii Lamblii ta nadwrażliwość jelitowa może jeszcze 3 lata występować. I problem w leczeniu Giardii Lamblii polega na tym, że w Polsce nie ma skutecznych leków na to. Teoretycznie są, które się stosują u dzieci, ale w praktyce wiemy, że one niezbyt są skuteczne i tutaj odsyłam do doktora Ozimka czy do doktor Ani Wicherek, czy doktor Małgorzaty Żak, która przyjmuje w Trójmieście trzech fantastycznych lekarzy, którzy leczą innymi schematami, którzy przepisują recepty, które możemy realizować na przykład w Niemczech i ściągamy sobie lek, ta apteka ściąga w naszym imieniu w Tajlandii, Singapuru i tak dalej. Popularny lek dzisiaj na literę A, tam ważna jest substancja czynna. Ja na przykład kupowałam sobie go osobiście w Egipcie, w aptece, będąc w Kairze. Każdą aptekę po kolei zaliczałam, znalazłam, jak się nazywa ta substancja czynna, pokazałam w aptece i bez recepty dostawałam ten lek, wykupywałam wszystko, cały zapas, który był, bo oni to stosują na przykład na tak zwaną pędzącą dwójkę, na zemstę faraona, bo ludzie myślą na przykład w krajach egipskich, że mają zaburzenia mikrobioty jelitowej, ale tak naprawdę mogą być to właśnie te pasożyty, w tym Giardia lamblia, i można mieć później na tak zwany zapas w domu, nie? No, więc Giardia lamblia, te schematy są długie. To nie jest przyjęcie jednej tabletki. I tutaj też pojawia się problem w odrobaczaniu, bo te schematy są często 10 dni, przerwa 14, 10 dni, przerwa 14 i znowu 10, bo większość leków działa na postać dorosłą, a nie na jaja. A wiadomo, że pasożyty sobie je zostawiają. Wracając do diagnostyki, bo tutaj oddaliłam się od tego, no to mamy badania kału, mamy badania krwi i teraz jak robimy badania krwi, to ja często polecam laboratorium dr Wielkoszyński, tam można wysyłkowo zrobić sobie pobranie, zaprosić pielęgniarkę do domu, oni przesyłają cały zestaw i wysłać tam, do tego laboratorium. Używając mojego kodu, na przykład Ivan, możecie mieć trochę taniej, co przy dużej ilości badań to jest naprawdę no mega oszczędność, bo to są drogie badania. I tam możemy sobie wybrać, tam jest cały panel pasożytów, właśnie toksokarę, giardię, klistę i tak dalej. Dlaczego tak? No bo czasami nie wydalimy pasożyta z kałem i czasami trzeba sprawdzić, czy organizm nie wytwarza przeciwciał. Ale może się okazać, że wydalimy z kałem, ale organizm nie wytwarza przeciwciał. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my od lat funkcjonujemy w chorobie autoagresywnej, czyli jakieś Hashimoto, reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń, to w naszym organizmie jest coś takiego jak immunosupresja, czyli obniża się poziom przeciwciał. Badania też pokazują, że jeżeli my mamy pasożyty od dawna, albo dziecko miało kontakt z pasożytami w łonie matki, bo przecież psy odrobaczamy przed zajściem w ciążę, a kobiety się nie odrobaczają, tak? Nie ma takiej praktyki w ogóle. Więc dziecko doświadcza pasożytów w łonie matki, traktuje je jako coś normalnego i nie wytwarza przeciwciał przeciwko tym pasożytom. Więc czasami robimy badania przeciwciał i nie znajdujemy. Dlatego uważam, że trzeba łączyć metodę badania. I w przypadku pasożytów, tutaj było też wcześniej takie pytanie, jak diagnozować larwę wędrującą, tylko i wyłącznie z badań. I wtedy warto jest zrobić toksokarę IgG, czyli przeciwciała. One są wykonane późne przy długich infekcjach już, albo też przy pamięci organizmu, że on pamięta, że to było, ale też robimy badanie Western Blot i sprawdzamy tu i tu. Im więcej badań, moim zdaniem, tym lepiej, tym większe szanse, że coś wyłapiemy, bo mając dzisiaj tak uszkodzone organizmy, często nie wytwarzamy tych przeciwciał. W przypadku Giardii lamblii ważna rzecz, bo tam dobrze by było sprawdzić sobie przeciwciała IgA, IgM i IgG. Większość laboratoriów robi tylko IgM i IgG. IgM oznacza teraz, a IgG, że było. IgA, że przewlekłe. No ale. Ale w przypadku giardii to trochę inaczej jednak jest, bo tutaj życie pokazuje, że giardia, która jest w naszym organizmie, sama sobie to tak nie pójdzie. Żaden pasożyt nie postanawia spakować walizek i wyjechać sobie do innego kraju. One generalnie żyją w naszym organizmie i nie chcą nas zabić, chcą po prostu żyć sobie długo i szczęśliwie. I w przypadku giardii, jeżeli nigdy nie było leczenia, to każde przeciwciało, czy to jest IgA, IgM, czy IgG, świadczy o tym, że mamy infekcję. I później, kiedy robimy badania kontrolne, no to żeby zrobić kolejne przeciwciała, to czasami musimy czekać od 4 do 6 miesięcy. I tu się pojawia trudność, żeby sprawdzić, czy żeśmy się tych pasożytów pozbyli. Więc możemy próbować na zasadzie, jak się czuje, czy czuje się lepiej, wsłuchiwać się w objawy ze własnego ciała. No i teraz dochodzimy jeszcze do takiego badania jak biorezonans. Czy on jest skuteczny? No i tutaj powiem, że nie wiem. Dlatego, że zauważyłam już taką sytuację, że w biorezonansie wychodzą nam różne pasożyty. Nawet więcej niż wychodzi nam czy z kału, czy z krwi. I co wtedy? Czy my mamy się na to wszystko leczyć, co nam z biorezonansu wyszło? Wiesz, to są często toksyczne leki. Zioła też są toksyczne. Zioła nie zawsze oddziałują na przykład na pasożyty, które przeszły barierę krew-mózg. Zioła nie zawsze będą dobrze oddziaływały na pasożyty, które my mamy w organizmie. I ja jestem zdania, że my musimy łączyć metody. Tak samo w leczeniu, jak i w diagnostyce. Powiedziałabym tak, no to zrób biorezonans i niech to ci pokaże kierunek, w którym powinnaś pójść. Ale nie jestem do końca przekonana, czy na podstawie biorezonansu ja powinnam leczyć pasożyty, które w biorezonansie wyszły. Bo widziałam sytuacje takie, że ktoś miał wydalone jaja z kału, a w biorezonansie to nie wyszło. Widziałam osoby, które nie miały w ogóle nic z kału, ani żadnych przeciwciał, a w biorezonansie wyszło. I teraz czy ja muszę zastosować tak agresywne leki, bo w biorezonansie wyszło, a jeżeli biorezonans się pomylił, tego nie wiem, tak? Więc ja traktuję biorezonans jako coś wspomagającego, ale nie przesądzającego o terapii, która powinna być zastosowana. Takie jest moje zdanie.
A jeżeli przechodzimy już do terapii, czy w ogóle profilaktyki, to czy odrobaczać się profilaktycznie, czyli sobie od czasu do czasu stosować takie kuracje, bo bardzo wiele osób tak robi i wiele właśnie pytań padło o ten temat, czy robić to okresowo, co jakiś czas, czy tak samo powinni się odrobaczać dorośli, jak i dzieci. A później przejdziemy do kolejnego tematu jeszcze ważnego.
Temat jest znowu trudny i nie jest taki, że to powiem jednoznaczne. W przypadku psów i kotów jestem absolutnym fanem regularnego odrobaczania co 3 miesiące i może od tego wyjdę, bo na przykład ja mam psy wychodzące, oczywiście one są na zewnątrz, koty są wychodzące i kiedyś mi powiedziano, że trzeba badać kał i dopiero wtedy dobierzmy sobie jakąś tam substancję do tego, no i spróbujmy, nie? Ale wiemy na przykład, że włosogłówka czy tęgoryjec, one są wbite w ścianę jelita i one tak z kałem niekoniecznie muszą chcieć wyjść, nie? I zdarzyła się sytuacja, że mój pies był po operacji, dostał silne antybiotyki. Miał operację stawów, więc musiało, bo tam dostał implanty. Jakieś było moje zdziwienie, jak cała kupa była pełna białych takich robaczków. Psy nie mają owsików. Więc to były krótkie robaczki i to nie były glizdy psie, więc musiało być coś innego. I wtedy zaczęłam się tematem interesować. No kurczę, jak to? To jak? Przecież badałam kał, nic nie wychodziło, był też odrobaczany co jakiś czas. No właśnie, ale był odrobaczany substancją, która oddziałuje na pewien rodzaj pasożyta, przepisana przez weterynarza na podstawie tego, co polecił przedstawiciel handlowy. Ściągnęłam materiały weterynaryjne, znalazłam tabelę, znalazłam rodzaje pasożytów i na jakie pasożyty, jakie substancje czynne działają. Znalazłam dla psa substancje, mogę ci pewnie powiedzieć, to jest Drontal Plus i Cestal Plus, one są OTC, czyli bez recepty kupujemy. Ja ostatnio siebie na profilu to pokazywałam. Tam są 3 substancje czynne i te dopiero 3 substancje czynne obejmują komplet pasożytów. I schemat odrobaczania obejmował tam też giardielambię. Żeby pozbyć się psa giardielambii, która może być, a którą też ciężko zdiagnozować, to pies powinien dostawać leki odrobaczające przez 5 dni z rzędu. Zobacz, jakie to jest drogie. Jak masz psa 50-kilowego, 2 i jeszcze koty, a podaj kotu przez 5 dni z rzędu tabletkę. Nie? Więc stwierdziłam, że to jest, kurczę, to jest tak duża inwestycja. Ludzie jak mają chodzić teraz do weterynarza, a jak weterynarzowi powiesz, że ty chcesz leki na 5 dni z rzędu? Jak większość ludzi odrobacza jednorazowo i koniec, tak? Mało tego, po 14 dniach musisz to powtórzyć. O, tu pisze pani ma 6 psów, nie? To jest mega drogie. Po 14 dniach musisz powtórzyć, a później dobrze by było, jakby się regularnie wtrzymała. I teraz dlaczego co 3 miesiące odrobaczam? Bo nie muszę robić tych długich schematów. Bo wystarczy, że mam raz i cały czas kontroluję to na zasadzie połknięte jaja, zwalczam, połknięte jaja, zwalczam, nie dopuszczam do inwazji, nie? No i teraz pytanie, czy ludzie się powinni tak samo jak zwierzę odrobaczać regularnie? To jest pytanie trudne, bo to by oznaczało, że co jakiś czas powinniśmy przyjąć również tabletkę. Tylko że w przypadku ludzi my nie mamy tabletek wielopostaciowych z trzech substancji czynnych. Najczęściej mamy te takie charakterystyczne, które są na, no możemy je kupić bez recepty, na owsiki, Pirantellum w aptece. Tak, Pirantellum?
Tak,
Pirantellum.
Pirantellum, no.
Możemy kupić bez recepty, ale one trochę dają czadu po wątrobie i po żołądku. I część osób, które je połknie, naprawdę czuje się fatalnie po wypiciu tego leku. Przelewanie w jelitach, rozregulowana praca jelit, wątroby. Powiedziałam, że to jest mega trudne, więc tak mi się wydaje, ale każdy może mieć swoje własne zdanie, że pilnujmy psów, kotów, róbmy to regularnie, dbajmy o higienę, czyli może nie pchajmy od razu tych łapek sobie do buzi, ale też niekoniecznie jakoś nadmiernie dezynfekujmy i myjmy warzywa, owoce, bo tak naprawdę najwięcej glizdy to się zakażamy przez niemycie warzyw i owoców. Ludzie myślą, że przez mięso, ale tak naprawdę
Tak,
przez warzywa i owoce.
właśnie chciałam powiedzieć o mięsie, ale też
Tak
jeżeli
jest,
chodzi
prawda.
o profilaktykę, no to bardzo ważna jest również higiena jedzenia. I to nie tylko mowa tutaj o myciu warzyw, owoców, ale również przerwy w dostawie jedzenia do naszego organizmu. W momencie, gdy zrobimy sobie właśnie te przerwy między posiłkami odpowiednie, no to mamy szansę na to, że nasza bariera naturalna, czyli kwas solny żrący w naszym żołądku się namnoży i będzie nas chronił. Więc tutaj bardzo mocno też podkreśliłabym to, że higiena po prostu również tego, jak jemy i jak pijemy, w jakich odstępach czasu, żeby nie rozrzedzać też tego kwasu żołądkowego za bardzo, to jest właśnie takie chyba. No jedna, powiedziałabym, z najbardziej takich ważnych rzeczy, o których również za mało się wciąż mówi, prawda, Iwona?
Tak. O tym się samo mówi, a leki, które zmniejszają zakwaszenie żołądka, wiesz, te popularne inhibitory pompy protonowej, tam jednym ze skutków ubocznych są pasożyty i kandida, dlatego że kwas solny chroni nas. My jesteśmy tak skonstruowani, żebyśmy mieli tą pierwszą barierę, gdzie my potrafimy nadmiar jaj zabić tym kwasem solnym, tak? Bo to jest ta bariera. Dlatego to, co powiedziałaś, te przerwy między posiłkami, intermittent fasting, dłuższa przerwa, nie stałe niepodjadanie czegoś, ma ogromne znaczenie w profilaktyce. Jeżeli już ktoś musiałby się, jakby, że tak powiem, profilaktycznie odrobaczać, no to ja słyszałam takie rzeczy na forach, no ale to musicie sami poszukać, bo ja tutaj nie mogę takich rzeczy powiedzieć. No to wtedy są stosowane substancje, które nie są przeznaczone dla ludzi, no ale to jakby nie mogę tutaj o tym powiedzieć. I pamiętajcie, że no każda substancja może mieć negatywny wpływ na waszą wątrobę, żołądek i cały organizm, tak? Tak jak powiedziałam, nie jestem fanem regularnego, systematycznego odrobaczania u ludzi, biorąc pod uwagę, że to nie zawsze możemy dawać takie zioła, a my dorośli możemy. I możemy na przykład regularnie sobie pić nalewkę z orzecha czarnego. Dzisiaj chyba już czarny jest niedozwolony, ale zawsze nalewkę z jakiegoś tam orzecha, czy z jakichś tam skórek innych, on się teraz szary chyba nazywa i ten jest dozwolony. Możemy kupować jakieś nalewki ziołowe, możemy sobie spożywać cynamon, kurkumę, goździki,
Pestki dyni,
pestidymi.
olej właśnie.
Olej z dyni co jakiś czas, olej z kolendry, różnego rodzaju zioła sobie dodawać do posiłków, które zmniejszą ryzyko zagnieżdżenia się pasożytów. Oregano, możemy posypywać sobie produkty tym oregano, spożywać czosnek, cebulę, kiszonki. Tego pasożyty nie lubią. Nalewka skórek jest fantastyczna.
I
Ja
czego
bym po prostu.
pasożyty jeszcze nie lubią? Zadbanego organizmu, który jest
Tak.
bardzo mocno odporny. Więc jeżeli dbamy o odporność, wszystkie substancje, które teraz Iwona wymieniła, one boostują odporność naszego organizmu. Jeżeli nasz organizm będzie mocny, on się ochroni.
Tak. Tak, ale jeżeli już doprowadziliśmy do infekcji, jeżeli faktycznie wiemy, że mamy, tak, na przykład owsiki, no wiem, no ewidentnie, swędzi nas tyłek, rusza się tam, zauważyliśmy, że jest. Moim zdaniem osobistym, ale to jest moje zdanie, każdy ma prawo mieć własne, uważam, że nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego ziołami, tylko i wyłącznie. Zioła fajnie działają w momencie, kiedy my chcemy działać profilaktycznie, kiedy chcemy zapobiegać reinwazji, kiedy chcemy stworzyć środowisko nie współgrające, nie niekorzystne dla pasożytów, ale kiedy już mamy stwierdzoną inwazję, to moim zdaniem trzeba leki, zioła, a później dbamy o profilaktykę i profilaktycznie już regularnie sobie stosujemy jakieś tam ziółka czy substancje, które zmniejszają ryzyko zakażenia. A tak jeszcze z takich znowu anegdotek, ciekawostek powiem, na przykład moi rodzice, bo tu ktoś napisał, że moje drugie imię to czosnek. Moi rodzice są fanami czosnku, ale jakieś było ich zdziwienie, jak się okazało, że są zakażeni iglistą ludzką. Więc no wiesz, to nie tak do końca zawsze działa, że jeżeli tylko i wyłącznie jesz produkty, które nie sprzyjają, to że absolutnie się nie zarazisz, no w jakichś sprzyjających warunkach możesz się zakazić, tak? Wtedy stosujesz lek i dalej sobie stosuj czosnek, dalej stosuj te zasady, o których powiedziałaś, dbanie o dokwaszenie żołądka, woda z octem jabłkowym może być tutaj pomocna, mniej węglowodanów, dieta rozdzielna, nie wszystko pakujemy do jednego posiłku, żeby też sprzyjać temu prawidłowemu zakwaszeniu, wydłużamy przerwy między posiłkami, żeby to zrobić, to trzeba jeść treściwie, a nie sałatkę z rukoli na obiad i koniec, nie? No to nie wytrzymamy tyle.
Iwona, hamuj piętą, moja sałatka z rukoli może mieć 1300, a nawet 1500 kalorii, jak się odpowiednio dozbroi. Więc wiesz, ale nie, rzeczywiście kondensować tą gęstość odżywczą w każdym posiłku i dzięki temu nie będzie ani chęci na słodkie, ani chęci na podjedanie. 2-3 posiłki dziennie. Ja teraz właśnie tak znowu weszłam w ten reżim, który mi bardzo służy i no, bardzo polecamy po prostu właśnie, żeby te dostawy między posiłkami były, a te posiłki same, one były tak maksymalnie wyładowane dobrem, które będzie nas chronić. Nie tylko przed pasożytami.
Słuchaj, masz tam jeszcze jakieś pytania, czy jest jeszcze coś, czego nie poruszyłam, bo tak nie wiem, czy wątku nie straciłam?
Powiem ci tak, o wszystkim porozmawiałyśmy, wydaje mi się. Tutaj były pytania na temat tego, czy warto się odrobaczać profilaktycznie przed zajściem w ciążę. Wspomniałaś o psach, może wspomnisz coś o ludziach.
Ja tutaj widzę ciekawe pytanie i do tego bym się chciała odnieść. Jeżeli podczas odrobaczania zjemy sporadycznie coś z cukrem, to już wszystko przepadło. Uwaga, moja ulubiona metafora. Jeżeli dbasz o kwiaty, masz je w doniczkach w domu, podlewasz, zasilasz nawozem, rosną jak szalone, tłoczysz dwutlenek węgla, rosną jak szalone i jednego razu zalejesz je glifosatem, tak? To co się stanie z tą rośliną? Przeżyje czy zwiędnie? Nie ma takiej siły, żeby ochroniła roślinę przed glifosatem. Glifosat ją zabije. I tak jest z pasożytami. Jeżeli ty podczas odrobaczania stosujesz leki na pasożyty, to jest trucizna, trzeba powiedzieć to wprost, dla pasożytów. To jest trucizna dla ciebie, dlatego też często musimy się przygotować, o właśnie o tym przygotowaniu jeszcze nie powiedziałam, przygotować do leczenia pasożytów, bo trucizna ma zabić pasożyta, nie ciebie. To jakim cudem zjedzenie cukru miałoby ochronić te pasożyty przed ich zabiciem? To jest właśnie ten mit, który trzeba rozwiać. Dobrze. Możesz być cukrową kluchą, stosujesz terapię przeciw pasożytom, to ty pasożyty wybijesz. No nie ma takiej siły, żeby te pasożyty nie zostały zabite. A oporność na leki skąd się wzięła? No wzięła się, dlatego że tak samo jak wirusy, bakterie są odporne na działanie określonych leków, tak pasożyty też mogą stać się odporne. One mutują, tak? One mutują. Ale cukier niczego tutaj nie zmieni. To, że ty będziesz jeść cukier, czy nie będziesz, niczego nie zmieni w kwestii oporności. Oporność kiedy się pojawi? Kiedy ludzie namiętnie zaczną się odrobaczać na własną rękę różnego rodzaju lekami, przyjmując różne preparaty, w końcu te pasożyty zaczną mutować i rzeczywiście będą odporne na działanie substancji. To tak jak się mówi, że nadużywanie antybiotyków przyczynia się do lekoopornych patogenów, tak? Dlatego nie uważam, że to jest jakieś istotne. Stwierdzamy konkretny, leczymy się konkretnie, wdrażamy później terapie naturalne, które mają nas zabezpieczyć. Natomiast jeżeli chodzi o przygotowanie organizmu do odrobaczania, to nie jest pierwsza rzecz, którą robimy. My powinniśmy zadbać o sen, o uziemianie, o kontakt ze słońcem, o dobrej jakości odżywianie, o przerwy między posiłkami, o stan umysłu, bo jeżeli podchodzisz do siebie z nienawiścią, to ciężko będzie się wyleczyć. Podchodzimy z pełnym optymizmem, z miłością, wizualizujemy sobie, jak te pasożyty opuszczają nasz organizm. Dlaczego niektóre osoby potrafią się wyleczyć z pasożytów jednorazowo od razu już, a inni wielokrotnie, wielokrotnie, wielokrotnie sobie je ściągają do swojego życia? To jest niemożliwe po prostu, że tak się dzieje. I później jeszcze ważne jest, żeby zrobić badania takie diagnostyczne, żeby sprawdzić, jak funkcjonuje twoja wątroba, jak funkcjonują twoje jelita, czy nie masz podwyższonego poziomu homocysteiny, jaki jest poziom aspartu, alatu, GGTP, bilirubiny. No bo jeżeli twój organizm już jest zatruty, to jak ty jeszcze możesz wprowadzić truciznę do twojego organizmu? Jeżeli mitochondria leżą, jeżeli wątroba leży, jeżeli detoks wątrobowy leży, ciężko jest myśleć tutaj o skutecznym odrobaczaniu, bo wprowadzenie substancji uszkodzi twój organizm jeszcze bardziej. I czasami mamy już ludzi w takim stanie, że no, nikt nie chce się podjąć ich leczenia, bo boi się, że leczenie będzie gorsze od pozostawienia człowieka w tym stanie, w którym jest. I to dotyczy nie tylko pasożytów, ale również koinfekcji. Tutaj, jeżeli chodzi o badanie, no to ktoś się zapytał o homocysteinę. Gdzieś to laboratorium bada się homocysteinę. Ona powinna być przynajmniej jednopunktowa, tak? Czyli nie więcej niż 9. Jeżeli jest wyższa, przywracamy równowagę. Jeżeli aspart, alat są wyższe, zadbajmy o wątrobę. To wszystko, co powiedziałam wcześniej, ale często potrzeba wprowadzić jakieś suplementy zabezpieczające wątrobę. Dodatkowo można wprowadzić zeolit, ziemię okrzemkową, chlorellę. Sprawdzić, czy nie mamy amoniaku podwyższonego, bo to też świadczy o takiej minimalnej, może świadczyć o minimalnej encefalopatii wątrobowej. Więc tutaj LOLE się wprowadza, czyli L-asparaginian L-ornityny, który zmniejsza nam poziom amoniaku. Można, jeżeli chodzi o homocysteinę, to trimetyloglicyna, no po to, żeby jakby wyrównać ten organizm. Więc dobrze by było skonsultować się z naturopatą, specjalistą, który poprowadzi nas w tym i sprawdzi, czy my jesteśmy gotowi na odrobaczanie. Ja wiem, że my lubimy proste metody i są osoby, które stwierdzą glizdę, o Jezu, to już się jej pozbywam, bo aż brzydzę się siebie, ale ty nie jesteś gotowa na to, żeby się tej glizdy pozbywać. Twój organizm może z tej wojny wyjść niestety bardzo, bardzo poszkodowany.
Uf, po prostu głowa paruje, tyle mitów i tyle informacji, które kiedyś gdzieś tam krążyły, właśnie zostały zdementowane i Iwona, niesamowicie Ci dziękuję za ten napakowany do maksimum mięsem live i ja wiem, że mogłabyś jeszcze mówić przez kilka godzin. Zrobiłam sobie notatki i wiem, żeby wszyscy też w trakcie live'a i na pewno będę do niego wracać. Jestem Ci niesamowicie wdzięczna za Twój czas i ten ogrom wiedzy. A Was, moi drodzy, odsyłam. Tutaj możecie kliknąć. Jeżeli ktoś jeszcze Iwony nie obserwuje, to proszę to szybciuteńko zmienić. I Iwona, tak jak już wspominała, u Iwonki na stronie są kursy, są informacje, jeszcze więcej na temat pasożytów. Bardzo się cieszę, że mogłyśmy dzisiaj porozmawiać i właściwie porozmawiać, że mogłam się dowiedzieć i wysłuchać niesamowitego wykładu, który konsumowałam całą sobą i z przyjemnością. I cóż, no życzę Wam wszystkim, moi drodzy, zdrowia. Iwona, jesteś po prostu najlepsza i dziękuję Ci bardzo. A jak tak zrobisz, to leci konfetti. Masz też tak? Czekaj.
Zobaczymy.
O, widzisz?
Chyba u ciebie, może tylko u jednej osoby, która jest inicjatorem.
Nie, ja zawsze, ja jako gość też zawsze no, czekaj, jeszcze jakieś takie można zrobić różne rzeczy, ale już nie pamiętam. A, jeszcze to można zrobić.
Nie leci.
Nie wiem czemu, może dlatego, że ja nadaję nie z Polski. Może tutaj na Austrii są jakieś takie ustawienia. Iwona, naprawdę jestem Ci niesamowicie wdzięczna i ja wiem, że wszyscy tutaj obecni na tym live są niesamowicie wdzięczni za te treści. No i cóż, życzymy Wam wszystkim spokoju, ducha i jelit.
Pozytywnego. nastawienia do życia i do wszystkiego podchodzimy szczególnie do swojego ciała z miłością, z troską, z zaangażowaniem. Nic na siłę, nic na szybko, nic na już. Wszystko po kolei musi być poukładane. A wszystko się ułoży, jeżeli pozytywnie do tego podejdziemy.
Aż się wzruszyłam. Dziękuję Ci bardzo, Iwona, za rozmowę i mam nadzieję, że niedługo jeszcze się spotkamy i porozmawiamy. Właściwie, no nie porozmawiamy, dam Ci pole, jeżeli miałabyś ochotę i chęć opowiedzieć o niesamowicie ciekawych i interesujących tematach, to po prostu będziemy słuchać z zapartym tchem jak dziś. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.